cnoty świętego Józefa. Zaprasza ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się po raz kolejny, aby wspólnie rozważać cnoty świętego Józefa. Dzisiaj będziemy kontynuować to wezwanie związane z rokiem jubileuszowym. Poprzednim razem rozważaliśmy cnotę Józefa. Wita Józefie, pielgrzymie nadziei. Cnotę właśnie związaną z rokiem jubileuszowym. Skupiliśmy się na pierwszej części tego wezwania, na pielgrzymowaniu. Mogliśmy zobaczyć, jak ważnym w historii zbawienia jest wyruszyć, aby pielgrzymować. Do tego zostali zaproszeni ojcowie naszej wiary w Starym Testamencie, Abraham, później Jozue, Mojżesz i w końcu został też zaproszony do tego pielgrzymowania z nadzieją święty Józef, oblubieniec Maryi i opiekun Zbawiciela. Ale jest to zaproszenie dla każdego z nas. Dzisiaj w rozważaniu lutowym będziemy rozważać cnotę Józefa. Witaj, przewodniku na drogach nadziei. Dzisiaj bardziej skupimy się właśnie na tym drugim członie tego wezwania jubileuszowego, pielgrzymi nadziei, a więc na słowie nadzieja. To jest bardzo ważna towarzyszka życia świętego Józefa i każdego z nas. Pielgrzymi w Starym Testamencie byli pielgrzymami nadziei. Nadzieja w historii zbawienia narodu wybranego już zagościła bardzo mocno w tym opisie w protoewangelii, bo po grzechu pierworodnym, kiedy nastąpiło też osądzenie, ocena całej tej sytuacji przez Boga, no, człowiek znalazł się w bardzo dramatycznej sytuacji, bo najpierw osądzony został w tym dialogu Adam, potem Ewa, a na końcu wąż. I wydawało się, że jest to sytuacja tragiczna, dramatyczna, a jednak Bóg właśnie kieruje te słowa do niewiasty, że to będzie też nadzieja. I w protoewangelii słyszeliśmy ten dramatyczny opis, że Bóg prowadzi dialog. Najpierw prowadzi dialog z Adamem, potem z niewiastą, z Ewą, a na końcu z wężem. I Bóg dokonuje oceny całej tej sytuacji i pokazuje dramatyczne konsekwencje. Ale na koniec, właśnie wypowiadając osąd wobec głównego sprawcy tego nieszczęścia, tej tragedii, demona, zapowiada potomstwo z niewiasty, które zmiażdży mu głowę wężowi, chociaż on będzie czyhał na jego piętę. I to są słowa nadziei, które później są cały czas obietnicą przez całą historię zbawienia. I rzeczywiście w każdym pokoleniu Bóg nie opuszczał człowieka, jakby też odnosząc się do tego takiego najważniejszego momentu w historii zbawienia, do tego zmiażdżenia głowy wężowi. I wszyscy prorocy, którzy zapowiadali przyjście Zbawiciela, powtarzali ten refren nadziei. Bóg jest wierny też danym obietnicom. To właśnie na wierności Boga opiera się wypełnienie obietnic w Starym Testamencie. Doświadcza tego bardzo mocno Abraham. W tym momencie, kiedy Bóg go zaprasza do tego, żeby zawrzeć przymierze i każe mu poprzerąbywać zwierzęta, i to był znak takiego zawierania przymierza, po którym ci, którzy zawierali przymierze, przechodzili między tymi przerąbanymi zwierzętami na znak, jeżeli nie dopełnię przymierza, niech się stanie ze mną tak, jak z tymi zwierzętami. Otóż wtedy tylko między tymi zwierzętami, jako słup ognia, przeszedł sam Bóg. Abraham nie przechodził, bo to Bóg zawierał to przymierze i Bóg był tym, który niósł to przymierze. I rzeczywiście widać, że Bóg przez całą historię zbawienia był wierny tej obietnicy, że jeżeli dał raz to słowo obietnicy, że ją wypełni, że chce spełnić w historii zbawienia i w historii każdego człowieka, to Bóg gwarantował właśnie, że jest wierny. I to jest drugi taki filar, fundament takiej naszej nadziei, którą mamy w życiu. I wreszcie trzeci, że to potężne ramię Boga jest gwarantem Jego obietnic. I doświadczył tego bardzo mocno Mojżesz, że na górze widział krzak gorejący i widział to objawienie Boga i słyszał tę obietnicę, że wyprowadzi ten lud z niewoli. I Bóg w tę noc paschalną objawił swoje potężne ramię, wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej potężnym ramieniem, nie tylko objawiającym się w 10 plagach egipskich, które przymusiły Faraona do wypuszczenia tego ludu, ale później też to potężne ramię Boga objawiło się na pustyni, kiedy uciekali Izraelici, kiedy na słowo Mojżesza rozstąpiły się wody, oni mogli przejść suchą stopą. Izraelici byli potopieni w tym morzu, w tych wodach. I to było objawienie olbrzymiego, potężnego ramienia Boga, na którym opierała się nadzieja Izraela. To była właśnie ta kotwica, nadzieja była tą kotwicą, na której trzymał się właśnie Izrael, na której też budował swoją wiarę. Jak ta nadzieja objawiała się w życiu świętego Józefa? Święty Józef ma wątpliwości, zmaga się, wchodzi w ciemność. Nie wie, jaką ma podjąć decyzję. Próbuje rozwiązać sytuację, tak można powiedzieć, w oparciu o swoje ludzkie siły, w oparciu o tą sprawiedliwość, która opierała się na przykazaniach, na prawie, na przepisach. I wtedy Józef, mimo że właśnie już tak wstępnie, można powiedzieć, podejmuje decyzję, nie wykonuje jej, ale już gdzieś tam rodzi się w jego umyśle zamiar, że to będzie właściwa decyzja, jeżeli oddali Maryję z poczętym Jezusem. Tak naprawdę oddali się sam w tej sytuacji. Józef wtedy doświadcza tej nadziei, która pochodzi od Boga, że Bóg go nie opuszcza w tej sytuacji, że Bóg nie gorszy się tą jego słabością, można powiedzieć, tą niedoskonałością rozeznania na ten moment i wręcz sprawia poprzez tą interwencję anioła, że Józef rozpoznaje słowo Boga w całej tej sytuacji, interwencję Boga i doświadcza tego, że Bóg go nie opuścił, że Bóg go nie zostawił, że dał mu to zadanie, to powołanie, tą misję bycia opiekunem Zbawiciela, ale on go nie zostawia, nie opuszcza go, jest przy nim. I to była pierwsza, można powiedzieć, taka noc, w której doświadczył Józef, że Bóg go nie opuszcza w trudnej sytuacji, ale tych nocy wiemy, że było więcej. No, mamy niektóre z nich opisane. Wtedy, kiedy zamierza uciekać do Egiptu, kiedy zamierza wracać z powrotem z Egiptu do Betlejem, potem zmienia trasę, udaje się do Nazaretu. My mamy opisanych no można powiedzieć, 3-4 noce, w których doświadczał Józef tych interwencji Pana Boga, no bo przede wszystkim jest ta noc Bożego Narodzenia, kiedy następuje gwałtowna odpowiedź, bo przychodzą pasterze i mówią o tych niezwykłych znakach, a potem też przybywają, też można powiedzieć nocą, bo idą za gwiazdą, idą magowie i też Józef widzi w tych wydarzeniach, że Bóg jest wierny tym obietnicom. I jeżeli nawet później on musi podejmować tę dramatyczną decyzję opuszczenia Betlejem, ucieczki przed Herodem, udania się do Egiptu, to wiemy, że Bóg go w tej sytuacji nie opuścił, no bo wraca z powrotem z całą rodziną, z dorastającym już Jezusem Chrystusem, czyli w tym Egipcie no, dawali sobie radę. Mogli spokojnie wrócić, nie popadli w niewolę, nie zginęli, nie umarli z głodu, z powodu prześladowań, bo przecież byli obcymi, byli imigrantami, byśmy powiedzieli, i mimo to wracają, czyli Bóg był wierny swoim obietnicom przez całą tą drogę, jaką prowadził Józefa. No nawet w tym zagubieniu Pana Jezusa w Jerozolimie, no też Bóg był wierny w tym wydarzeniu, bo po 3 dniach bycia w grobie, bo tak można sobie wyobrazić 3 dni poszukiwania przez Józefa i Maryję umiłowanego syna, no odnajdują go i to odnajdują go w takim miejscu, w którym Jezus jest najbezpieczniejszy, bo jest w domu swojego ojca. I to jest znowu kolejny znak, na który może patrzeć Józef, że Bóg jest wierny danym obietnicom. I na końcu też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że ta nadzieja Józefa też się opierała na potężnym ramieniu Boga, który i w jego życiu, i w jego rodzinie był gwarantem obietnic, bo zarówno pastuszkowie przynoszą wiadomość: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Czyli objawia się olbrzymia moc z nieba, o której dają świadectwo pastuszkowie. Objawia się olbrzymia moc Boga w tym, że przybywają magowie, uczeni z bardzo daleka. Objawia się moc Boga, że Herod jednak wchodzi w ciemność i nie może rozpoznać miejsca, w którym narodził się Zbawiciel. Objawiła się moc Boga w tym, że Józef z Marią i z Jezusem wychodzą, można powiedzieć, niezauważeni, zakryci jakby słupem obłoku, który osłaniał naród wybrany, który kroczył właśnie na drogach pustyni. Można powiedzieć, że tutaj w tym wyjściu też objawiła się olbrzymia moc Boga, potężne ramię Boga, że ani Józefowi, a tym bardziej Jezusowi, Maryi, jak mówimy, nie spadł włos z głowy. To na pewno mogło się dokonywać przez to, że Józef ciągle doświadczał też tego potężnego ramienia Boga, który interweniował w tych sytuacjach. I to Bóg układał całe te wydarzenia, strzegąc swoją mocą tej rodziny z Nazaretu, która mogła powtórzyć tę drogę do Egiptu i wydawało się, że Herod, tak jak Faraon, może ścigać tę rodzinę, ale oni bezpiecznie mogli przejść przez te wody nienawiści, przez tę pustynię, która była daleką drogą do Egiptu. I na pewno Józef w tych wydarzeniach, chociażby które przytoczyłem, co do których możemy mieć pewność, że one były, bo one zostały opisane. Przy tych wydarzeniach, które tylko, jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie znamy tych, które nie zostały opisane, ale możemy się ich domyślać, to przy tych wydarzeniach objawia się ta nadzieja Józefa, który jest spokojny. Jak już później go spotykamy w tych wydarzeniach, kiedy wstaje i wyrusza do Egiptu, czy wraca z powrotem do Betlejem, czy Nazaretu, to Józef jest spokojnym człowiekiem. A człowiek, który jest spokojny, to on jest przeniknięty nadzieją. On jest przekonany wewnętrznie, że musi tak postępować, ale ma to zaufanie, nie? Że Bóg go przeprowadzi przez tę sytuację. Nadzieja w moim życiu. Możemy teraz, prosząc Józefa, przewodnika na drogach nadziei, też zastanowić się nad moim przechodzeniem przez różne drogi. I pierwsze, co możemy sobie uświadomić, to, że Bóg mnie nie opuszcza mimo moich grzechów. Zaprosił mnie w Chrzcie Świętym do tego, żebym zaryzykował. Oczywiście w moim imieniu zrobili to rodzice, ale Chrzest Święty był zaproszeniem dla mnie, dla ciebie, żeby zaryzykować, żeby przechodzić przez życie właśnie, opierając się na nadziei, która ma swoje zabezpieczenie w Jezusie Chrystusie. I też możemy to zobaczyć, że Bóg nie zniechęca się też moimi słabościami, moimi grzechami, nie gorszy się, w tym sensie, że nie reaguje tak jak człowiek. My w momencie, kiedy ktoś nas zawiedzie, ktoś nas zrani, ktoś nas oszuka, ktoś nas źle potraktuje, no mamy taką niechęć. Ja też widzę, że demon zawsze wtedy próbuje zrobić taki lód w sercu, taki dystans do drugiego człowieka i nieodzywanie się, zrywanie kontaktu, nie? Bóg na mocy tej obietnicy chrztu, której zaprosił mnie do tego wspólnego pielgrzymowania nadziei, on mnie nie opuszcza. Ja zawsze mogę do niego wrócić w sakramencie pokuty, w modlitwie. I mimo moich słabości, których doświadczałem w ostatnim czasie, ja mogę do niego się modlić, mogę do niego wołać, mogę do niego zwracać się: Abba, tatusiu, pobłądziłem. I Bóg jest wierny tym obietnicom, które dał. Ja tego mogłem doświadczyć bardzo mocno w historii mojego powołania. Że Bóg dał mi powołanie, zaprosił mnie po chrzcie również na drogę życia jako Jego kapłan i dając mi to powołanie, nie zniechęcał się, mimo że ja byłem niewierny, bałem się, długie lata uciekałem przed tym powołaniem, ale ciągle on przypominał: wybrałem cię, chciałbym cię mieć jako kapłan. Nie? I to mi wielokrotnie dawał znać, najczęściej w sakramencie pokuty. Kiedy jechałem do Częstochowy na Jasnej Górze, spowiadałem się w różnych konfesjonałach i w tych różnych konfesjonałach kilkakrotnie spotykałem kapłana, nieznanego zupełnie, wydawałoby się przypadkowego, który przypominał mi o tym powołaniu, pytając mnie, a może Bóg powołuje cię do kapłaństwa, i w ten sposób dla mnie to były znaki, że Bóg jest ciągle wierny tym danym obietnicom. Ale dzisiaj mógłbym to samo powiedzieć do tych, którzy zawarli sakrament małżeństwa, że Bóg jest wierny tym obietnicom. To, że w dniu sakramentu małżeństwa wasze dłonie były podane sobie i były przewiązane stułą, no to Bóg jest wierny, bo Bóg widział, że te podane dłonie, one są bardzo często słabe, niewierne, zaciskają się w pięści, a mimo to ten znak stuły, którą były przewiązane wasze dłonie, oznaczał taką obietnicę, nie? Że Bóg jest wierny, że ilekroć się do Niego zwrócicie, On jest gotowy odradzać waszą miłość. Mimo że ona wydaje się, że wygasła, że staliście się oziębli na siebie, ale Bóg mocą tej obietnicy może na nowo odradzać was w codziennej tej takiej miłości, która sprawiła, że zaryzykowaliście, że wyruszyliście razem, nie? I to jest ta wierność Pana Boga. który się nie zniechęca, który ciągle chce odradzać tą miłość między małżonkami. I to jest, można powiedzieć, drugi taki fundament nadziei w życiu. Pierwszy, że Bóg mnie nie opuszcza moich słabości. Drugi, że jest wierny swoim obietnicom. I trzecie, że w naszym życiu Bóg też chce objawiać swoje potężne ramię. I zapragnijmy też takiej nadziei, która ma ufność w tą potężną moc, w potężne ramię Boga. To potężne ramię Boga objawiało się najbardziej w historii wielu świętych, którzy ufali opatrzności Bożej, ufali też wstawiennictwu Maryi, wstawiennictwu wielu świętych i doświadczali, że nasza nadzieja, nasza ludzka nadzieja opiera się na potężnym ramieniu Boga, który interweniuje, który robi olbrzymie znaki dla umacnienia wiary swojego ludu. To są właśnie te historie, które najbardziej objawiły się w życiu świętych, kiedy oni zmagali się na przykład z olbrzymimi potęgami zła, kiedy doświadczali ludzkiej słabości, ludzkiego cierpienia, mogli również doświadczać tej mocy potężnego ramienia Boga. I nadzieja w ich życiu opierała się na tych interwencjach Pana Boga w ich życie, w życie Kościoła. No i to są bardzo konkretne osoby, bardzo konkretni święci, którzy doświadczyli takiej mocy i w historiach, które opisują ich życie, pojawiają się właśnie takie znaki, które dla ludzi były takim znakiem, że Bóg panuje nad tym, co się dzieje w świecie, nad tymi różnymi żywiołami, kataklizmami, że On pośród nich może właśnie też interweniować i wybawiać ludzi z takich różnych, trudnych, bardzo, bardzo niebezpiecznych sytuacji, w których ludzie się znajdują. I to są konkretne przypadki, jak chociażby to, że święty Maksymilian doświadczał właśnie wielokrotnie takich interwencji mocy Boga w swoim apostolstwie, w tym rozszerzaniu kultu, nabożeństwa, czci dla Maryi, dla Niepokalanej, ale jednocześnie głoszenia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I on mógł najbardziej też doświadczyć tej mocy ramienia Pana Boga, która dawała mu siłę, żeby przezwyciężyć ten strach i oddać swoje życie za nieznanego człowieka, który razem z nim był osadzony w obozie koncentracyjnym. Nasz założyciel, święty Alojzy Orione, doświadczył też olbrzymiej mocy Boga, bo złożył taki ślub, że gdy z I wojny światowej wrócą wszyscy mężczyźni, którzy wyruszyli z Tortony na wojnę, to on jako dziękczynienie wybuduje sanktuarium Matki Bożej w Tortonie. I rzeczywiście, co do jednego, wszyscy ludzie, którzy wyruszyli, wszyscy mężczyźni z tej miejscowości na wojnę, wszyscy powrócili cali, żywi. I dzisiaj znakiem takiego potężnego ramienia Pana Boga w Tortonie jest wybudowanie jako dziękczynienie tej bazyliki Matki Bożej, czuwającej Matki Bożej od straży. Ale też wielu ludzi takich, nawet nieogłoszonych świętymi, doświadczyło olbrzymiego działania Pana Boga w ich życiu, interwencji, które po ludzku wydawały się niemożliwe, ale jednak Bóg właśnie interweniował i w ten sposób pokazywał, że nasza nadzieja może się na Nim oprzeć, że On nie zawodzi człowieka i że człowiek na Nim się oprze jako na takim potężnym ramieniu. Na koniec zwróćmy się w modlitwie do świętego Józefa o wstawiennictwo, żebyśmy mogli od niego uczyć się takiego oparcia na Bogu, oparcia, z którym jest związana nadzieja, nadzieja, a z niej też może rodzić się taka prawdziwa, głęboka wiara. Święty Józefie, nadzieja w Twoim życiu opierała się na Bogu. Doświadczyłeś wierności Boga, który Cię nie opuścił w Twoich zmaganiach. Doświadczyłeś wierności Jego obietnic w Jezusie Chrystusie, ale też w Jego trosce o powierzoną Tobie rodzinę. Wreszcie mogłeś się oprzeć na potężnym ramieniu Boga, gdy On przezwyciężał moce zła zagrażające Maryi i Jezusowi. Święty Józefie, proszę Cię, abyś był moim przewodnikiem na drogach nadziei, abym nie wątpił w wierność Boga mimo moich słabości, abym tak jak Ty miał zaufanie do Boga, do Jego wierności danym obietnicom, abym wreszcie miał ufność w potężne ramię Boga, który może odnosić zwycięstwo nad mocami zła w świecie i w moim życiu. Amen.